o numerze 2/06 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Poznania na lata 2007-2011. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć Państwu radnym, że projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego rozpatrujemy na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad i procedury aktualizowania wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Poznania. Jest to projekt uchwały z 11 lipca 2000 roku z późniejszymi zmianami. Nie będę tego projektu omawiał całego. Chciałbym tylko przypomnieć, że w przypadku tej uchwały procedujemy w jednym czytaniu, w ramach którego zapoznamy się z projektem WPI, wysłuchamy opinii o nim, przeprowadzimy debatę, przedstawimy poprawki i przegłosujemy poprawki. Natomiast niezbędnym elementem przyjęcia całego projektu uchwały przed przyjęciem WPI jest przyjęcie i przegłosowanie wieloletniego planu finansowego miasta Poznania. W związku z tym chciałbym teraz poprosić pana prezydenta o przedstawienie projektu uchwały.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, za chwilę poproszę panią skarbnik, aby przedstawiła możliwości finansowe, prognozę możliwości finansowych na najbliższe lata, czyli wieloletni plan finansowy, a pana prezydenta Kajzera, aby omówił podstawową charakterystykę wieloletniego planu inwestycyjnego. Następnie jednak chciałbym państwu powiedzieć coś, co myślę, że dla nas wszystkich jest na tej sali oczywiste. Tak naprawdę przyjęliśmy procedurę pracy nad wieloletnim planem inwestycyjnym, procedurę kroczącą. Co roku jest on udoskonalany na zakończenie roku, mimo że tak naprawdę pewne zmiany do niego są wprowadzane także w trakcie roku. Rzeczywiste zmiany, nie tylko te, które dotyczą danego roku budżetowego, ale także te, które dotyczą lat kolejnych, na przykład przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. To jest pewna słabość naszego podejścia do planowania. Z drugiej strony wieloletni plan inwestycyjny jest tak naprawdę elementem ciągłej kontynuacji poprzednich założeń. To z jednej strony jest jego siłą, bo pokazuje ciągłość, ale z drugiej strony pewną słabością, bo nie pozwala na zmianę koncepcji. Myślę zatem, że docelowo także powinniśmy bardzo poważnie pomyśleć nad zmianą sposobu pracy nad wieloletnim planem inwestycyjnym. Ja jestem ciągle zwolennikiem planu kroczącego, ale być może nawet częściej zmienianego niż tylko na koniec roku, tak aby on stanowił podstawę do uchwały budżetowej, a nie tak naprawdę wynik uchwały budżetowej, czyli pewne przemodelowanie jego znaczenia i wzrost jego znaczenia. Również uważam, że tam powinny być bardziej zawarte programy, a nie konkretne zadania inwestycyjne. Tam, gdzie program może się pokrywać z zadaniem inwestycyjnym, bo jest ono odpowiednio duże, na przykład budowa ulicy Głogowskiej, to nie ma problemu. Ale tam, gdzie mamy programy inwestycyjne, jak na przykład kultura, to bardzo trudno jest na poziomie z 2-3-letnim wyprzedzeniem debatować, ile będzie na poszczególny obiekt kulturalny, kiedy to bardzo często nie są sumy bardzo istotne. Natomiast powinniśmy raczej zajmować się tym, ile w ogóle na daną sferę chcemy przeznaczyć, nie licząc dużych projektów takich jak, nie wiem, Biblioteka Raczyńskich, czy takich projektów, które indywidualnie przygotowujemy. Chciałbym państwu raczej w tej chwili, w tym swoim wstępie zachęcić do takiego myślenia. Gdybyście państwo to myślenie przyjmowali, to ja uważam, że najdalej we wrześniu powinniśmy mieć przedyskutowany rzeczywiście wieloletni plan inwestycyjny na kolejne lata, a nie w momencie uchwalania budżetu. To jest pewna idea, a myślę, że w tej chwili jednak, nawet mając perspektywę, że ten wieloletni plan inwestycyjny zmienimy, albo powiem nie, nawet mając perspektywę, ale wiedząc, że go zmienimy, z pełnym przekonaniem, że będziemy go musieli zmieniać, chciałbym państwa prosić o przyjęcie tego projektu uchwały, a pewne elementy poprawki odłożyć na późniejsze aspekty dyskusyjne, bo myślę, że w tym projekcie będzie znacznie, w przyszłości znacznie więcej zmian niż takie kosmetyczne, które państwo dzisiaj zgłosiliście w ramach poprawek. A prosiłbym panią skarbnik o przedstawienie wieloletniego planu finansowego.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, proszę Pani Skarbnik o wypowiedź.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wieloletni plan finansowy jest dokumentem planistycznym, opartym, przygotowywanym w oparciu o szacunek, pewien szacunek dochodów i wydatków. Opracowując wieloletni plan finansowy na lata 2007-2011, po stronie dochodów przyjęliśmy następujące założenia. Mianowicie, że gospodarka będzie rozwijała się na poziomie 4,6% PKB, że średnioroczna inflacja nie będzie przekraczała 2%, że stawki podatków lokalnych będą rosły średniorocznie o 2%, jak również w tym okresie zakładamy wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 2,5% rocznie. Planujemy również, że wpływy w okresie 2007-2011 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będą średniorocznie rosły o 5%. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki po stronie wydatków, zwłaszcza bieżących, zakładamy wzrost wynagrodzeń na poziomie o 1% powyżej inflacji, czyli średnio rocznie na poziomie 3%. Natomiast przyjęliśmy w wieloletnim planie finansowym, że wydatki rzeczowe z wyjątkiem roku 2007, a więc począwszy od roku 2008, będziemy podwyższać o 0,5% inflacji. I właśnie w oparciu o te, nie wiem czy pojawi się slajd, w oparciu o te założenia została przygotowana prognoza dochodów. Jak Państwo zauważycie, z wyłączeniem roku 2007, gdzie jeszcze mamy dochody z ISP-y, począwszy od roku 2007 do 2011, nasza prognoza charakteryzuje się pewną stabilnością, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jednak pragnę tutaj Państwu, pragnę zauważyć, że po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków nie uwzględniamy środków, o które zamierzamy aplikować do Unii Europejskiej w latach 2007-2011. W miarę spływu także w wieloletnim planie inwestycyjnym czy finansowym zostały ujęte te projekty w wysokości udziału własnego miasta. W momencie, jak środki czy będą spływać z Unii Europejskiej, zarówno pozycja dochodów, jak i wydatków będzie ulegała zmniejszeniu. W całym okresie przyjętym do prognozy przyjęliśmy, że wydatki inwestycyjne nie będą niższe niż 1/4 budżetu miasta. Jednak jak Państwo sobie przypominacie, w naszym projekcie w WPF-ie dołączonym do projektu wieloletniego planu inwestycyjnego, począwszy od 2008 roku, ten WPF się nie bilansuje. 10%, około 10% wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach budżetu. I przy takim WPF-ie obsługa budżetu wymagałaby wskaźniki roczne zadłużenia miasta przy WPF-ie, którym Państwu prezentujemy, WPI, wynosi wskaźnik obsługi zadłużenia 40%. Natomiast, jak również Państwo zauważyliście, planujemy korzystać ze źródeł zewnętrznych o wydłużonym okresie zapadalności, to jest gdzieś na poziomie 5 lat, a na obsługę wydali, planujemy, że nie powinniśmy w kolejnych latach wydać więcej niż 9% ogólnej kwoty planowanych dochodów. Dokonaliśmy w międzyczasie korekty wieloletniego planu finansowego w ten sposób, że do WPI włączyliśmy tą część wydatków, która, jak już wcześniej wspominałam, nie znajdowała pokrycia w budżecie miasta, jak również włączyliśmy znaczy zwiększyliśmy WPI o propozycję państwa. Przepraszam bardzo, czy to jest ten WPF na moment złożenia projektu. Tutaj wyraźnie było widać, że 10%, około 10% w WPF-ie jest różnica między WPF-em a WPI. Na przykładzie roku 2008 WPF 643 miliony, WPI 714 milionów złotych. Tak jak powiedziałam przed chwilą, dokonaliśmy korekty i włożyliśmy tą kwotę niezbilansowaną, przenieśliśmy do WPI i tym samym w sposób, plus do tego zmiany, które państwo proponujecie, w sposób istotny zmieniły się wskaźniki. Jeżeli można. Tak jak już tutaj widać, pomiędzy WPF-em a WPI nie ma różnicy, są te same wielkości. To oczywiście skutkuje na wskaźnik zadłużenia. I o ile nie ma problemu, do 2008 roku wskaźnik zadłużenia na poziomie 45,9%, to już w 2009 roku kształtuje się on na poziomie 56,7%. Najgorzej wygląda sytuacja w roku 2010. Wskaźnik przekracza ustawowy limit i w 2011 podchodzi pod ten limit. Znacznie lepiej kształtują się. Wskaźniki dotyczące obsługi zadłużenia. Ja na ten moment miałabym tyle. Oczywiście uprzejmie proszę o pytania.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po tej prezentacji dobrze było usłyszeć opinię Komisji Budżetu i Finansów. Czy potraktujemy, że opinia wygłoszona w czasie trzeciego czytania projektu budżetu była już łączną opinią dotyczącą obu dokumentów, tak? Pan prezydent Tomasz Kaiser.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym ja chciałbym krótko omówić poprawki, które Pan Prezydent zgłosił do WPI. I oczywiście nie zamierzam Państwu czytać 11 stron, Państwo macie je na piśmie, więc ja tylko krótko je omówię i przedstawię główny, jeśli chodzi o ich przyczyny, tych poprawek, charakter autopoprawek. Oczywiście obok tego, co Państwo macie zapisane w dokumencie, pisane Państwu na piśmie, zgodnie z procedurą uchwalenia WPI automatycznie przyjmujemy poprawki wynikające z dyskusji nad budżetem 2007 rok oraz 2008 roku przy Teatrze Muzycznym, też zwiększenie o kwotę 350 tysięcy złotych. To są zmiany tutaj wprowadzone. Natomiast powiem tak, gros poprawek tak naprawdę wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z dyskusji nad WPI. Tutaj prowadziliśmy 19 poprawek, wychodząc naprzeciw zgłoszonym przez państwa, przez kluby radnych i komisje uwag do WPI oraz druga część poprawek wynika z upływu czasu. WPI przygotowaliśmy i przedstawiliśmy Państwu w listopadzie 2006 roku. Dzisiaj upływ czasu pozwala już na inny poziom informacji. W szczególności mamy znacznie większą wiedzę, jeśli chodzi o wykonanie roku 2006. To jest jeden z elementów wpływających na rozłożenie kwot w poszczególnych latach. I to jest jakby ta przyczyna wynikająca z innego poziomu wiedzy w dniu dzisiejszym, w stosunku do listopada 2006 roku. Natomiast jeśli chodzi o zmiany merytoryczne, pod zmianami formalnymi, to jest ich kilka grup. Po pierwsze, to są przesunięcia między poszczególnymi latami w części techniczne, które nie mają zasadniczego charakteru dla realizacji inwestycji. Jak Państwo doskonale wiecie, przesunięcie o jeden rok finansowania nie musi wpływać na datę przyjęcia inwestycji, ponieważ płatności to jest element elastyczności w realizowaniu płatności przyznanej inwestycji. Natomiast Część przesunięć ma już charakter zmiany realizacji zadania. Takie znaczące przyspieszenia są dwa. Największe przyspieszenia dotyczą Zieleńca przy ulicy Zielonej oraz parku Jana Pawła II. Tutaj przeniesienie dużego zakresu zadań z okresu po roku 2011. I tutaj największe przykłady przyspieszeń w ramach zmian w WPI. Druga grupa zmian merytorycznych to zwiększenia nakładów jako wynik dyskusji nad planem WPI. Tutaj największe zmiany dotyczą remontu dróg i to w wszystkich kategoriach od krajowych do wewnętrznych. Łącznie w latach, 5 latach programu to jest kwota ponad 10 milionów złotych. Rosną także kwoty na ławice. O tyle warto zaznaczyć, że ławica sama w tej projekcji WPI jest już inwestycyjnie w kwocie 23 milionów, co powinno dać efekt inwestycyjny na poziomie 160 milionów złotych. Zakładamy, iż miasto jest tylko jednym ze współfinansujących rozbudowę infrastruktury ławicy oraz dodatkowe środki na wsparcie połączeń lotniczych. I drogi rowerowe, tu też duże wsparcie, bo de facto w 2 latach dodatkowo po 500 000 złotych. Zwiększenie istotne w monitoringu na poziomie 3 milionów złotych, związane z rozszerzeniem rozbudowy monitoringu na 2 ostatnie lata programu. Przypomnę, planowaliśmy w 3 roku planu zamknięcie rozbudowy monitoringu, uwzględniając możliwości związane z utrzymaniem tego systemu i z jego eksploatacją. Jest propozycja przyjęta przez nas na wniosek komisji, aby realizować monitoring przez kolejne 5 lat po 1,5 miliona złotych. I zwiększenie, a to poprawki, też na wniosek państwa Komisariatu Poznań Północ na poziomie 500 000 złotych. Pojawiają się także w ramach autopoprawek nowe zadania, chciałbym powiedzieć nowe stare, bo pojawia się ponownie zamek w formie rezerwy celowej 3 razy po 2 miliony. My planowaliśmy ujęcie zamku w rezerwie ogólnej z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy nie jest zdecydowana w sposób jednoznaczny kwestia i projektu, i wykonawcy, ale ponieważ dyskusja wskazywała na to, że to może być odczytywane jako wręcz wycofanie się miast tego projektu, stąd ponowne włączenie po roku nieobecności do WPI kwoty na budowę Zamku Poznańskiego jako rezerwy celowej. Pojawia się też, chciałbym się powiedzieć, nowe, stare, sztuczne lodowisko w Parku Kasprowicza, dotychczas planowane w formie inicjatywy opartej głównie o kapitał prywatny. W tym momencie przejęcie tego finansowania przez miasto na poziomie 13 milionów i przy założeniu Rzędu Marszałkowskiego na poziomie 3 milionów. Z nowych zadań pojawia się dokumentacja na budowę 2 hal widowiskowo-sportowych oraz dostosowanie budynku do Śródlesowa Chrobrego na przedszkole na poziomie 1,5 miliona złotych. To w ramach poprawki całkiem nowe zadania. I na koniec 2 uwagi ogólne. Otóż w poprawkach zgłoszonych była bardzo wyraźna jedna tendencja, mianowicie praktycznie nie było poprawek polegających na zmianie programów inwestycyjnych, czyli przesuwaniu inwestycji. Właściwie wszystkie poprawki wskazywały na zwiększenie poziomu inwestycji. To zrozumiałe, to oznacza jakby akceptacja inwestycji już skazanych, ale to oznacza, że de facto wszystkie poprawki związane były z dalszym bazowaniem na ustalonych wcześniej przewidywanych dochodach miasta. Praktycznie nie było poprawek opartych o zasadę wyboru, to znaczy chcemy przyspieszyć inwestycje tej ulicy, w związku z tym przesuwamy później w czasie, ustawiamy się od innej inwestycji. Tej poprawki zasadniczo nie było, a powiedziałem, wszystkie opierały się zasadniczo o dochody miasta. I druga uwaga, pojawiły się na szczęście rzadko przypadki, w których kilka poprawek dotyczyło pomysłów na inwestycje. I tu rzeczywiście być może to wynikało z znacznego wyjaśnienia procedury WPI. Chcielibyśmy, żeby WPI był nadal dokumentem wiarygodnym, a więc, żeby były w nim projekty, które mają przygotowane karty inwestycyjne, do których jest przynajmniej już pewna wiedza co do tej inwestycji. Stąd też procedura WPI przewiduje przygotowywanie propozycji inwestycyjnych w pierwszej połowie roku, opracowywanie tych inwestycji. Stąd dokumentacja WPI oparta o karty inwestycyjne, których poziom wypełnienia też wskazuje na poziom przygotowania inwestycji i jest jednym z kryteriów wyboru. To znaczy inwestycje, które mają wiele pustych plam, to jest jeden z argumentów wskazujących na rezygnację z tej inwestycji w przypadku konkurencyjności i włączenia inwestycji lepiej przygotowanej w danym momencie. I w związku z tym wydaje się, że w niektórych paru przypadkach mamy do czynienia z pomysłami, które ewidentnie są propozycją do WPI, propozycją do opracowania i przyznania karty inwestycyjnej, ale to jeszcze wydaje się nie jest ten etap, żeby wprowadzać go do programu WPI, chyba że chcemy zmienić jego charakter, chyba że chcemy, żeby WPI był nie dokumentem bilansującym inwestycje o pewnym poziomie przygotowania, tylko zbiorem pewnych pomysłów na etapie hasła koncepcji, ale wtedy to już zupełnie jest inny dokument. Prawda? To jest raczej dokument wtedy zbiór pomysłów haseł, a nie zbiór już przedsięwzięć, które mają pewną dokumentację pozwalającą na ocenę ich realności, możliwości i jednak troszeczkę większej wiarygodności, jeśli chodzi o przewidywany poziom finansowania. I na koniec może jedna uwaga, te inwestycje, co macie przygotowane, opiewają na kwoty praktycznie wyczerpujące możliwości finansowe miasta. Przypomnę, kilka lat temu toczyła się na sesji długa dyskusja na temat bilansowania WPI i WPF-u. Państwo wskazywaliście, że tak naprawdę z uwagi na dłuższy horyzont czasowy należy przewidywać inwestycje, powiedziałbym, z pewnym naddatkiem, uwzględniając możliwości budżetu miasta, idąc bardziej śmiało. Zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo sztywne trzymanie się dokładnie kwoty WPF-u czasami skutkuje odrzuceniem ciekawych projektów, które z pewnym prawdopodobieństwa można przyjąć. I stąd w ubiegłym roku już obserwowaliśmy od 5 do 10% różnicy pomiędzy WPF-em i WPI. W tej edycji przekroczenie jest na poziomie w każdym roku 11,1%, ale wydaje nam się, że ten poziom do 10% to jest mniej więcej jeszcze ten poziom, który możemy mówić o zbilansowaniu. Wydaje się, że jest pewna granica, poza którą już nie ma mowy o jakimś związku między WPF a WPI, a te dwie dziedziny, możliwości finansowe oraz oczekiwania, zmiany inwestycyjne, całkowicie się rozmijają. Stąd też ten dokument przygotowany jest na tym poziomie maksymalnym. Nas, jak powiedziałem, wpływ także miały Państwa propozycje. Chcieliśmy je maksymalnie uwzględnić, a one, jak powiedziałem, też generalnie bazowały na WPF-ie, a nie na przesuwaniu innych inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przeczytam Państwu opinię komisji, które otrzymałem. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wniosła do projektu poprawki. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. 4 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wniosła poprawki. Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji również wniosła poprawki. Komisja Oświaty i Wychowania wniosła poprawki do WPI. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia również wniosła poprawki. O tych poprawkach będziemy za chwileczkę mówili. Jest ich w sumie 34 i będziemy mogli o nich dyskutować. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wniosła poprawkę. Komisja Kultury i Nauki poprawki wniosła. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki również wniosła poprawki. Komisja Samorządowa zaopiniowała projekt pozytywnie. 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby wypowiedzieć opinię o projekcie WPI i oczywiście WPF jednocześnie? Nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie klubowej ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat WPI i WPF? Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę. Proszę? No, według kolejności zgłoszeń tutaj działa automat, a nie wersal.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Jestem w pewnym małym kłopocie. Raz, bo jesteśmy nieco zmęczeni dyskusją budżetową, a dwa, bo sądziłem, że bezproblemowo będzie można zaopiniować ten projekt, a w trakcie prezentacji pojawiły się tutaj dwa problemy i będę musiał o nich za chwileczkę powiedzieć. Trzeba będzie coś zmienić, bowiem inaczej nie widzę możliwości przyjęcia WPF-u i WPI. Ale zacznę od innej refleksji. Tropem moich analiz budżetowych, kontynuuję je dalej, dotarłem do budżetu miasta Łodzi. I chciałem Państwu przekazać tylko jedną informację, jednozdaniową. Wszystko na to wskazuje, że Łódź jest miastem sporo większym od Poznania. Tymczasem budżet miasta Łodzi, przypomnę, przed chwileczką uchwaliliśmy dochody Poznania 2 miliardy 70 milionów. Dochody miasta Łodzi 2 miliardy 140 milionów. Dwa razy sprawdzałem, czy się nie pomyliłem, bowiem prawie identyczny budżet. Miasto drugie pod względem wielkości w Polsce i my. I to nakazuje patrzeć bardziej optymistycznie do kwestii związanych także z naszymi planami inwestycyjnymi i innymi. Mamy zasadniczo bogatszy budżet niż miasto Łódź. Teraz do wieloletniego planu finansowego. Uwagi. Proszę Państwa, no dwie zasadnicze dosyć. Pani skarbnik zechciała powiedzieć, że nasze dochody zaplanowano w sposób stabilny, że one zatem do tego 2011 roku prawie się nie zmienią. Przecież te zmiany są tam tak malutkie. No ale czy zatem zakładamy, że potencjał gospodarczy miasta pozostanie na tym samym poziomie, że zasobność poznaniaków pozostanie na tym samym poziomie, jeżeli nie uwzględniamy środków unijnych i nie planujemy wzrostu, no niewielkiego chociażby kilkuprocentowego z roku na rok, to, no to jest pewna zagadka. Dlaczego zakładamy tak pesymistycznie rozwój miasta? Przy wzroście gospodarczym w kraju i przy wyraźnym wzroście w naszym mieście. Jest to dla mnie niezrozumiałe, co musi prowadzić przy ambicjach inwestycyjnych do tego, co nam przedstawiła pani skarbnik, że w roku, już teraz nie pamiętam, chyba 2010, wskaźnik zadłużenia wynosi 61,8%. No a dopuszczalny ustawowo jest 60. To jak ja mam głosować nad WPF-em powyżej 60%? No to nie mogę głosować za takim wieloletnim planem finansowym 61,8. Ja rozumiem, że jest zagrożenie tego rodzaju i gdyby to była informacja. A jeśli jest to dokument, no to przyjąć tego nie możemy. No i mamy kłopot. Oto pierwszy z kłopotów, który tutaj się nam pojawił. Ten kłopot można stosunkowo łatwo zlikwidować, skoro mamy dochody tak delikatnie ukazane, no to po prostu z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć dochody większe, by ten wskaźnik był poniżej. No bo tak narażamy się na sytuację od strony prawnej dziwną. I to jest kłopot natury zasadniczej pierwszy. Drugi jest taki, kiedy dyskutowaliśmy tu o budżecie i trochę o planach i o środkach unijnych, to była mniej więcej formułowana tego rodzaju opinia. Bezpieczny budżet dający możliwość odskoku przy środkach zewnętrznych, że mamy jeszcze pewną rezerwę. No to gdzie ona jest? A nuż te środki unijne będą z jakichś powodów większe, bo albo inny region ich nie wykorzysta. Załóżmy, coś takiego. Gdzie nasza rezerwa w sensie możliwości sięgnięcia po kredyt? I to trzeba by sobie teraz odpowiedzieć. Bo te dwa ostatnie lata są na poziomie mniej więcej 60%. Tam procent wstecz, w te już nieważne. A więc mamy dwa poważne problemy związane z projekcją finansową do roku 2011. Można uciec od tych problemów, przyjmując ostrożnie, ale nieco większy poziom dochodów, zakładając jednak pewien wzrost dochodów, bo jak sądzę, on ma miejsce i będzie miał miejsce. Proszę więc pana prezydenta o przemyślenie tej kwestii, bo to jest problem. Teraz w odniesieniu do wieloletniego planu finansowego. Pan prezydent powiedział tutaj, że rola wieloletniego planu inwestycyjnego nieco zmalała. Po pierwsze, bo środki finansowe unijne są niekoniecznie, znaczy my nie możemy czerpać z tych środków na rzeczy, na problemy, na zadania, które są nam najbardziej potrzebne, tylko na te, które akurat są finansowane. I w związku z tym pewna proporcja tych zadań, które sobie ustaliliśmy jako najpilniejsze, uległa zachwianiu w związku z możliwością zdobycia środków unijnych w nieco inny sposób. I to jest pewien problem. To zachwiało wypracowaną tu pewną metodologię przygotowywania wieloletniego programu inwestycyjnego. I rzeczywiście w związku z tym musi on ulec przemyśleniu i chyba czeka nas poważna praca w tym roku, by na lata 2008-2012 ten wieloletni program inwestycyjny był bardziej skojarzony ze sobą i nie wprowadził nas w takie niebezpieczeństwa, jakie widnieją. Czego w nim nie ma? Jakie ma braki? No jeden brak jest. On jest zrozumiały i raczej nie jest to uwaga do tego, co dzisiaj przyjmiemy, raczej do następnego już. No mam na myśli wyzwanie, jakie chcemy podjąć, bo myślę, że warto, dotyczące Europejskiej Stolicy Kultury, bo tak to kulturalnej stolicy Europy różnie nazywają. Kulturalna stolica Europy. Proszę Państwa, ponieważ w 2016 roku będzie to miasto hiszpańskie i miasto polskie, no to przejrzałem już niektóre działania miast hiszpańskich. Mam przed sobą wydruki stron internetowych Malagi. No, hiszpańskiego nie znam, więc wydrukowałem sobie po niemiecku, gdzie burmistrz miasta wyraźnie mówi o tym, że chcą w 2012 roku być tą stolicą kulturalną i wszystkie ich jednostki kultury, jakie są w tym mieście, przyjęły już 3-letnie programy rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych. Wszystkie one są prowadzone pod wspólnym hasłem Malaga kandydatem do tego tytułu kulturalnej stolicy Europy, po to, by zyskać na promocji, na rozwoju, także w sensie inwestycyjnym. Czeka nas więc, jeżeli chcemy ten wysiłek podjąć, zaznaczenie tego w wieloletnim programie inwestycyjnym. I trzeba będzie to zrobić już na te lata 2008-2012. I ostatnia część mojego wystąpienia dotyczy poprawek Klubu Radnych Lewicy i Demokratów. Szanowni Państwo, kiedy myślałem, co za chwilę mam powiedzieć, sądziłem, że przynajmniej w jednej z naszych poprawek spróbujemy przeprowadzić głosowanie. Janusz, nam się uda zmienić wieloletni program inwestycyjny i plan finansowy. Ale pan prezydent Tomasz Kajzer użył argumentu, wobec którego wagi merytorycznej jestem w kłopocie. I bez uzgodnienia z koleżanką i z kolegami z klubu przyjmę jednak ten argument. Jedno z naszych zadań bowiem, które chcieliśmy podtrzymać i prosić o wsparcie, no nie spełnia tego rygoru posiadania karty inwestycyjnej, jest pomysłem, a nie odpowiednio przygotowanym zadaniem. No cóż, no, muszę przyjąć wagę argumentu pana prezydenta Kajzera i w związku z tym zadanie, które projektowaliśmy, a które dotyczyło budowy sali gimnastycznej na terenie Głuszyny, zgłosimy w roku następnym, wcześniej dbając o to, by miało ono kartę inwestycyjną w zgodzie z regułami, jakie tutaj obowiązują. Wycofujemy zatem tę poprawkę. Narażam się teraz moim koleżankom i kolegom, ale mam nadzieję, że wykażą zrozumienie. Oprócz tego zgłosiliśmy, proszę Państwa, następujące poprawki. Jedna z nich na sporą kwotę, bo 8 milionów złotych, dotyczyła projektu bezprzewodowego, bezpłatnego internetu dla mieszkańców Poznania. W trakcie pracy nad budżetem przyjęliśmy informację pana prezydenta, że jest autopoprawka i będzie opracowana koncepcja. W ramach tej koncepcji pojawią się zapewne nie tylko szacunkowe, ale precyzyjnie wyliczone kwoty na poszczególne lata, bo jak sądzę, jesteśmy zainteresowani realizacją tego zadania. Ponieważ te kwoty przez nas proponowane były szacunkowe, to poczekamy na obliczenia związane z koncepcją, która będzie realizowana i w związku z tym wycofamy teraz tę poprawkę, która jest oznaczona numerem 28. Ale rzecz jasna, zadanie wspieramy i do następnego wieloletniego programu z całą pewnością będziemy wnosili to zadanie. Następnie proponowaliśmy, by wpisać do budżetu budowę ulicy Szarotkowej. Wyjaśniono nam, że w latach 2007-2009, tak jak to zaplanowaliśmy, ulica ta będzie realizowana. W związku z tym nasza poprawka stała się bezprzedmiotowa. Rzecz będzie robiona, czyli poprawka 29 też jest nieaktualna. O 30 i sali gimnastycznej przy gimnazjum już mówiłem. Pozostaje teraz poprawka na kwotę 72 milionów, którą Klub Radnych Lewicy i Demokratów zaproponował. Mianowicie poprawka dotycząca mieszkań dla najlepszych absolwentów. Zamysł, proszę Państwa, co do intencji wydaje się być ciekawy. To znaczy sprawić, by w tym wyścigu rozmaitych miast, metropolii, o to, by ludzie najciekawsi, którzy potrafią wykorzystać wiedzę dla rozwoju miasta, pozostawali w takim mieście jak nasze. Jednym z elementów oczywiście może być udogodnienie mieszkaniowe. Propozycja, którą przedłożyliśmy, zakładała, że poza rokiem 2007, gdzie to w mniejszej skali byłoby, co roku 100 najwybitniejszych absolwentów poznańskich uczelni, którzy chcą pracować w Poznaniu, otrzymałoby możliwość zamieszkania na okres 5 lat w mieszkaniu komunalnym. I że te mieszkania po 5 latach będą dla następnej grupy absolwentów, będą ciągle w obrocie. Zwrócono nam uwagę na pewną niedogodność związaną z tym, że założenie, iż po 5 latach wszyscy będą chcieli łaskawie opuszczać mieszkanie, jest może nieco idealistyczne. A po drugie, że są być może inne sposoby zrealizowania tego pomysłu. Na przykład poprzez zaangażowanie się miasta nie poprzez finanse, ale poprzez zaangażowanie terenem pod budowę i przy partnerstwie publiczno-prywatnym z tymi, którzy mieszkania budują. Jesteśmy gotowi rozważyć tę propozycję. Zapraszamy koleżanki i kolegów z innych klubów do wspólnego działania na rzecz tego programu. Będziemy go pilotowali i inną jego wersję zakładającą zaangażowanie być może gruntem miejskim, a nie zaangażowanie finansowe, mam nadzieję Państwu przedstawimy. Dlatego poprawkę 31 w imieniu Klubu Radnych Lewicy i Demokratów wycofuję. I pozostała jeszcze jedna poprawka Klubu Radnych Lewicy i Demokratów, związana z modernizacją ulicy Obornickiej na odcinku od Ronda Obornickiego do ulicy Kurpińskiego. Jest to miejsce, które powoduje już dzisiaj, że przepustowość ronda obornickiego jest mniejsza niż to wynika z jego geometrii, bowiem ulica Obornicka do ulicy Kurpińskiego nie może przyjąć wszystkich zjeżdżających z ronda i oni, krótko mówiąc, je blokują. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy od pana prezydenta, jest trochę dziwna, bo informuje się w nim, że modernizacja ulicy Obornickiej powinna być realizowana aż do wiaduktu i że te zadania łącznie są po roku 2011 przyjęte. A jednocześnie pan prezydent przedłożył Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wywołania planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie węzeł Obornicki z rondem jest razem z tym odcinkiem Obornickiej do ulicy Kurpińskiego. Nie da się realizować trzeciej ramy ani węzła Obornickiego bez tego odcinka. W związku z tym wiązanie go po roku 2011 z dalszym odcinkiem przebiegiem ulicy Obornickiej, a nie z węzłem, jest niewłaściwe. Ale w sposób oczywisty także nasz zapis, by robić to w roku 2008, nie jest najlepszy, bo to trzeba robić razem z całym rondem. I w związku z tym, nie zgadzając się z odpowiedzią pana prezydenta, nie możemy podtrzymać także naszej poprawki, licząc na to, że pan prezydent w działaniach inwestycyjnych będzie realizował to przedsięwzięcie razem z węzłem obornickim. W ten sposób deklarujemy pracę nad pomysłami, które zgłosiliśmy do wieloletniego programu inwestycyjnego. Zwracamy się do pana prezydenta, by zechciał w kwestiach związanych z wieloletnim planem finansowym dokonać stosownych poprawek, tak byśmy mogli go przyjąć. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Wprawdzie w trakcie debaty budżetowej wypowiedziałem się również w istotnych kwestiach interesujących Klub Platformy Obywatelskiej w zakresie WPI, jednak w trakcie dyskusji, w trakcie analizy WPF-u nasunęło się parę pytań, które należałoby wyjaśnić, aby w pełni klub wyrobił sobie pogląd na temat dokumentu nam przedstawionego. Ja podzielam zdanie pana prezydenta, który mówi o WPI jako dokumencie ramowym, który tak naprawdę możemy gruntownie zmodernizować w trakcie debaty w najbliższym roku naszej współpracy. Jednakże zdałoby się, żeby pewne rzeczy, które znalazły swoje miejsce w budżecie miasta na rok 2007, miały swoją ideową kontynuację w następnych latach już w dokumencie, jakim jest WPI, aby pokazać czytelny sygnał, że te działania, które na przykład pan prezydent przyjął w drodze autopoprawki na rok 2007, zamierza kontynuować w latach następnych. Mówiąc w imieniu Platformy Obywatelskiej przed dyskusją nad poprawkami do budżetu, wspomniałem, że bardzo nam zależy na tym, aby pokazać pozytywne skutki działań inwestycyjnych w zakresie układu drogowego, aby pokazać mieszkańcom Poznania, że realizacja inwestycji drogowej, kompletnej inwestycji drogowej, łączy się z istotnym poprawieniem standardu życia w mieście. Jest to o tyle potrzebne, że w trakcie dyskusji nad lokalizacją dróg, zwłaszcza o znaczeniu ogólnomiejskim, napotykamy na szereg obaw mieszkańców środowisk lokalnych, które słusznie podnoszą uciążliwość bezpośredniego sąsiedztwa tej drogi, takiej czy innej drogi, na ich standard życia. W związku z tym w naszej idei jest, że jeżeli już zaczynamy jakiś układ drogowy, to chcemy, żeby on jak najszybciej był kompletny, żeby pozytywne skutki zaistnienia tego układu drogowego były czytelne i świadczyły o tym, że podjęliśmy właściwe decyzje inwestycyjne. Z dużym zadowoleniem przyjąłem jako radny w poprzedniej kadencji zrealizowanie inwestycji, jakim był odcinek Alei Polskiej i drugą inwestycję, jaką był odcinek ulicy Bukowskiej. Skądinąd dwa piękne kawałki przyszłego układu komunikacyjnego miasta Poznania, ale poprzez swoją niekompletność, nie mówiące nikomu o pozytywnych skutkach całościowego rozwiązania. W związku z tym proponowaliśmy do WPI, aby wprowadzić poprawkę zmierzającą do tego, aby o rok przyspieszyć, czyli przesunąć o rok poszczególne etapy realizacji ulicy Bułgarskiej i żeby przyspieszyć realizację ulicy Bukowskiej do granic miasta Poznania. Bo tak naprawdę wówczas wszyscy na własne oczy i ci, którzy tam jeżdżą, odczują sami, jadąc tą drogą, że coś się poprawiło. Że jadąc od lotniska, wprawdzie na wysokości Alei Polskiej dojeżdża się do zwężonej ulicy Bukowskiej, ale można uciec i w prawo, i w lewo, szeroką dwupasmową ulicę, co pozwala rozwiązać lokalny problem związany z ruchem drogowym w tym terenie. I idąc jakby tym tokiem myślenia, zaproponowaliśmy poprawki do WPI. Następnie próbowaliśmy to skonfrontować z WPF-em, jak to wpłynie na WPF. No i pani skarbnik nas rozczarowała, bo co się okazało, że nasze propozycje, aby WPF w poszczególnych latach zmodyfikować w 2008 roku na kwotę około 11,5 miliona złotych, w 2009 na około 11,5 miliona złotych, w 2010 roku na 17,7 miliona złotych, w przekazie pani skarbnik zrujnowało całkowicie WPF. Czyli tak na dobrą sprawę ten WPF uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w WPI przedstawione przez pana prezydenta, skoro tak drobne korekty, zważywszy na wysokość rocznego budżetu, powodują, że przekraczamy progi przewidziane ustawowo dla tego dokumentu. Będziemy wdzięczni panu prezydentowi, jeżeli po zaproponowaniu przeze mnie krótkiej przerwy pan prezydent wyjaśni klubowi Platformy Obywatelskiej, w jaki sposób tak drobna ingerencja jak 10 milionów rocznie powoduje, że progi z dopuszczalnego progu 49% w najgorszym przypadku przekraczają 60% dopuszczone wymogiem ustawowym. W związku z tym po swoim wystąpieniu poproszę o krótką przerwę, aby klub mógł się zebrać i wysłuchać wyjaśnień pana prezydenta. Wracając do idei, jesteśmy gotowi na dyskusję na temat priorytetów i przyjmujemy z zadowoleniem propozycję pana prezydenta, aby następne pół roku przepracować wspólnie nad takim dokumentem WPI na następne lata, w którym będziemy mogli ogłosić mieszkańcom Poznania zamiary, a jednocześnie określić, kiedy te zamiary zostaną zrealizowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy debatę klubową, a zgodnie z obyczajem panującym na tej sali, na wniosek klubów zazwyczaj ogłaszamy przerwę, a dobrze się składa, bo myślę, że 15 minut przerwy wszystkim się przyda, tym bardziej, że można wtedy również coś przegryźć i wypić kawę, a zatem przerwa do godziny 19:10.